Cześć i czołem, drodzy widzowie! Dawno na kanale nie było żadnego nowego materiału o broni palnej. A że na zdjęciach z Ukrainy można zobaczyć w użyciu leciwe pistolety Makarowa, zarówno po jednej, jak i drugiej stronie frontu, to uznałem, że dziś opowiem Wam co nieco o tej konstrukcji. Zapraszam. W II wojnę światową Sowieci weszli z niezbyt udanym pistoletem Tokarjewa i bardzo archaicznymi rewolwerami Naganta. Jeszcze przed wojną, w 1938 roku, rozpisano konkurs na nowy podstawowy pistolet dla Armii Czerwonej, no ale jako że nie zmienia się koni w połowie przeprawy przez rzekę, to w trakcie Wielkiej Wojny Ojczyźnianej dalej klepano nieudane tetetki oraz bardzo przestarzałe Naganty. Dopiero po zakończeniu wojny wzięto się intensywnie do nadrabiania zaległości i za rozwijanie nowych projektów dla Armii Czerwonej. W każdym aspekcie, także małej broni strzeleckiej, która miała być przeorganizowana w zupełnie nowy system. W ramach tego systemu automat kałasznikowa miał stać się wołem roboczym piechoty, a rola pistoletu spadła z bojowej do czysto obronnej. Obrona ta była dość szeroko rozumiana i zwykle oznaczała nie obronę przed hitlerowcami czy kapitalistami w walce w zwarciu, ale własnymi żołnierzami, którzy odmawiają wykonania rozkazu, albo co gorsza, obracają lufy swoich automatów kałasznikowa przeciw dowódcom. Mówiąc wprost, nowy pistolet służący do obrony osobistej miał służyć przede wszystkim do wymuszania posłuszeństwa, a nie walki na dystansie większym niż 15 metrów. Z tego powodu broń ta nie musiała być potężna, tylko mała, lekka, prosta i na krótkim dystansie celna. Przestarzały, wywodzący się z końca XIX wieku nabój 7,62 używany w pistoletach Tokarjewa nie nadawał się do tego. Wybrano więc nowy nabój, 9x18 mm konstrukcji Siemina. Nowy słaby nabój nie generował dużego ciśnienia, więc możliwym było zbudowanie do niego bardzo prostego pistoletu, strzelającego z zamka swobodnego niczym jakiś PM. Założenie było takie, by nowy pistolet ogólnie był niczym sławne radzieckie PM-y. Prosta mechanika, mało części, łatwe czyszczenie i bardzo wysoka idiotoodporność. Konkurs wygrał w 1949 roku pistolet projektu Nikołaja Makarowa, mocno inspirowany Walterem PP, był bardzo popularny jako broń zdobyczna wśród radzieckich oficerów. Pistolet Makarowa był prostym projektem, który łatwo zaadaptowano do masowej produkcji w Iżewsku. Wdrażano go do służby od 1951 i w kilka lat stał się podstawowym pistoletem wszystkich służb Związku Radzieckiego. To bardzo prosta konstrukcja. W pełni stalowy, z lufą przymocowaną do ramy. Nie za duży, ale też nie za mały. Z wymiarami w centymetrach, 16 długości na 13 wysokości i 2,5 grubości. Całość składa się z raptem 27 części, nie wliczając magazynka, a zamek w tym układzie reguluje jedynie jego sprężyna. Rozkładanie też jest bajecznie proste, z odgięciem kabłonka i jednym prostym ruchem do zdjęcia zamka. Ten egzemplarz, który Wam pokazuję, pochodzi z 1958 roku i to kawał frezowanej stali. W latach 60. Rosjanie przeszli na odlewy precyzyjne, co jeszcze zmniejszyło koszt produkcji i ulepszyło konstrukcję. Kurek można napiąć kciukiem i strzelić, ale można i napiąć kurek przez samo pociągnięcie za spust, bo ono też go napina i zwalnia. Do tego na zamku jest bezpiecznik, który zwalnia kurek bez powodowania wystrzału i odcina cały mechanizm. Dzięki temu broń była bezpieczniejsza do użycia dla mało wyćwiczonych użytkowników, czyli w sumie dla większości. Spust chodzi ciężko, gdy napina kurek, ale to też był celowy zabieg, by żołnierz czy milicjant nie postrzelił się przypadkiem w jajka podczas zabawy bronią, aby strzał był świadomą i celową decyzją. Pistolet ma swobodną iglicę, ale sama w sobie, poruszając się w przód i tył, nie ma dość siły, by odpalić przypadkowo nabój. Potrzebny jest do tego kurek i spust. A te, by broń nie strzeliła sama, przy upadku ani innych durnych zabawach, wrzucanie, uderzanie czy machanie bronią, chodzą dość twardo. Poza tym w porównaniu ze współczesną bronią do noszenia codziennego, tak zwanego EDC, jak na przykład bardzo popularny obecnie H11, Makarow nie wydaje się być bardzo dużym. W porównaniu ze współczesną bronią ma jednak za dużą masę, w końcu jest całe ze stali i zamek też musi mieć odpowiednią wagę, bo to waga zamka we współpracy ze sprężyną decyduje o prawidłowej pracy broni. Do tego ma za mały, bo ledwo 8-nabojowy magazynek. Jest jednorzędowy i tak wykonany, że ładowanie go do pełna to dla mnie udręka. Tym, co mnie osobiście bardzo denerwuje w tej broni, jest blokada magazynka w stopce. Nie jest to praktyczne rozwiązanie, ale zrozumiałe, biorąc pod uwagę, do czego projektowano ten pistolet. Miało być naprawdę bezpiecznie i idiotoodpornie. W swoim czasie Makarow był ciekawą i wartą uwagi konstrukcją. Tajemnicą sukcesu było nie tylko oparcie się na konstrukcji Waltera i jej uproszczenie do sowieckich warunków, ale także nowi pracownicy wraz z maszynami, którzy produkowali Waltery ku chwale III Rzeszy, a których przymusowo sprowadzono do Związku Radzieckiego jako zdobycz wojenną. Prosta konstrukcja w połączeniu z wysoką jakością dały Sowietom pistolet niezawodny. Poza Związkiem Radzieckim Makarow był produkowany także w Bułgarii, NRD i Chinach. Polska, Węgry i Czechosłowacja zdecydowały się na własne konstrukcje, które też były oparte na Walterze PP, ale strzelały amunicją 9x18. W międzyczasie Rosjanie modyfikowali Makarowa. Wersja PB ma tłumik, PMM 10 i 12 nabojowe magazynki, a TKB-023 miał polimerowy szkielet. Wersje eksportowe sprzedawane do Stanów Zjednoczonych nazywano marką Baikał, znaną wcześniej z produkcji myśliwskich strzelb. Z biegiem lat okazało się, że Związek Radziecki, a potem Rosja, potrzebują jednak pistoletu typowo bojowego, a nie wymuszacza posłuszeństwa. Mimo modyfikacji, Makarow na współczesnym polu bitwy czy w bandyckich strzelaninach nie przystaje do strzelających mocniejszym nabojem lekkich pistoletów o polimerowym szkielecie z 15-nabojowymi magazynkami. Po rozpadzie Związku Radzieckiego Makarowy, podobnie jak nasze P-64 i inne ekskomunistyczne pistolety, trafiły na rynek wtórny, zarówno ten legalny, jak i nielegalny. Cała przestępczość lat 90. w Europie Środkowo-Wschodniej opierała się na 9x18, bo większość bandziorów nie miała innego wyboru, a szczytem marzeń był wytłumiony Makarow PB. Poza dostępnością broni ważna była też dostępność amunicji, którą można było łatwo skołować na lewo. Pojawiły się także ciekawe wynalazki do obrony osobistej, jak i sportu. Pistolety gazowe, które były bardzo popularne w byłych republikach ZSRR, i wiatrówki. Fajne w nich było to, że były wykonane w tej samej fabryce na podzespołach swojego bojowego odpowiednika, z czego skrzętnie korzystali różni domorośli rusznikarze, tworząc nielegalne przeróbki na normalną bojową amunicję. I tak oto z prostego faktu braku konkurencji na postkomunistycznym rynku Makarow długo był pistoletem codziennego użytku, legalnego jak i nie, dla masy ludzi na wschód od Bugu. I mimo wielu projektów, pomysłów i prac wdrożeniowych nad następcami, dalej jest na wojnie. W sumie nic dziwnego, biorąc pod uwagę, że wyprodukowano go w jakiejś ilości mniej więcej 10 milionów egzemplarzy. Tu możecie na zdjęciu zobaczyć sprzęt rosyjskiego pilota, zdobyty w pierwszych dniach wojny. Osobiście zaś widzę Makarowy za każdym razem, gdy przekraczam granicę z Ukrainą, na pasach mytnej służby i kordonników, w zabawnym połączeniu zmęczonej, skórzanej kabury pamiętającej Związek Radziecki i współczesnej smyczy podpiętej do broni. Tak oto wciąż trwa historia projektu, który miał być kałasznikowym w świecie pistoletów i co bardzo dobrze mu się udało. Obecnie, choćby właśnie przez wspomnianą wojnę na Ukrainie, wojnę ukraińsko-rosyjską, myślę, że w najbliższych latach użycie amunicji 9x18 bardzo mocno się ściśnie, de facto tylko do krajów typu Związek Radziecki, Rosja, Chiny, nawet już nie Korea Północna, bo Korea Północna chociaż dalej używa Makarowów, to zaczęła u siebie lokalnie produkować własne podróbki CZ-75 na 9-19 Parabellum. Także obecnie myślę, że zbliża się zmierzch tego pistoletu. Ta wojna jest bardzo istotnym czynnikiem tego właśnie ze względu na amunicję. Bo jeśli chodzi o same egzemplarze, to podobnie jak automat kałasznikowa, jeśli chodzi o ich zdatność mechaniczną, jeśli nie są naprawdę bardzo mocno wyjechane i wypierdziane, to jeszcze nas przeżyją, jeszcze długo w jakimś kraju trzeciego świata będą strzelać. Krótko było. Dziękuję za Waszą uwagę, wszystkiego dobrego i do zobaczenia w następnym materiale. A, i bym zapomniał, jeśli nic nie popierdzieliłem, to jeśli Wam się spodobała nereczka w Legunie i inne takie, to powinny być dostępne pod linkiem, który zostawiam w opisie. Dobranoc.